Wracamy do dogrywki, 19:20 na zegarach i mamy świetną wiadomość dla fanów zielonogórskiego futbolu amerykańskiego. Drużyna Watahy Zielona Góra w przyszłym sezonie zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju. To rozgrywki LFA1. Te informacje przekazano dziennikarzom dzisiaj podczas konferencji prasowej. Watacha została zaproszona przez władze Ligi Futbolu Amerykańskiego do wzięcia udziału właśnie w rozgrywkach ekstraklasy ze względu, jak mówili działacze zielonogórskiego klubu, świetną organizację i coraz wyższy poziom sportowy, a przypomnijmy, że sportowo tego awansu do LFA1 nie udało się wywalczyć w minionym sezonie, mimo świetnej postawy drużyny w rundzie zasadniczej, a zdecydowała o tym porażka w wielkim finale z Towers Opole. Posłuchajmy teraz właściciela Watahy, Marka Ziółkowskiego, a następnie po nim głos zabierze prezes klubu Tomasz Pasiuk.
Otrzymaliśmy zaproszenie w dniu dzisiejszym od Ligi oficjalne, żeby mierzyć się z najlepszymi klubami w Polsce. Będziemy mieli okazję w Zielonej Górze zobaczyć prawdopodobnie mistrzów, wicemistrzów Polski. Zobaczymy, jak będą wyglądały jeszcze ostatecznie grupy, ponieważ to będzie się decydowało w listopadzie. Na chwilę obecną informacja jest taka, że doceniono to, co klub zrobił przez ostatni rok sportowo i organizacyjnie. I tak jak mówię, zostaliśmy zaproszeni do udziału w rozgrywkach ekstraklasy futbolowej w Polsce. Jest nam niezmiernie przyjemnie. Mam nadzieję, że podołamy. Troszeczkę więcej na ten temat powie kolega Tomek, prezes zarządu Tomasz Pasiuk.
Przyjmując to zaproszenie i rozważając je, przede wszystkim mieliśmy pełną świadomość, że pokazaliśmy w zeszłym sezonie, że nasze miejsce to jest właśnie najwyższy poziom rozgrywkowy. Zarówno pod względem sportowym, gdzie zakończyliśmy sezon wspaniałym wynikiem 7-1, jak również organizacyjnie, gdzie jesteśmy często stawiani jako wzór do naśladowania dla innych klubów. To jest ten wyznacznik, który pokazuje, że najwyższa klasa rozgrywkowa to jest miejsce dla takich drużyn jak Watacha Zielona Góra. Stąd nasza decyzja o przystąpieniu, o zgodzie na to zaproszenie. Jeśli chodzi o naszą obecność w najbliższym sezonie, nie chcemy się skupić tylko i wyłącznie na sezonie 2019. Chcemy, aby obecność Watachy w najwyższej klasie rozgrywkowej to był projekt długofalowy. W perspektywie stawiamy sobie bardzo ambitne cele w takiej postaci, że chcielibyśmy się za kilka lat bić o medale, bić o tytuł mistrza Polski. Żeby to osiągnąć, to wymaga to oczywiście pewnego metodycznego działania zgodnie z pewnym planem i stąd nasze obecne zamierzenia będą się skupiały, czy nasze działania będą skupiały się na tym, aby przygotować się nie tylko w kontekście tego jednego sezonu, ale żeby nasze przygotowania i wszystkie działania, zarówno sportowe, jak i organizacyjne, skupiały się na tym, żeby gdzieś za parę lat osiągnąć ten wymarzony dla nas cel. Zaczynamy naszą przygodę z LFA1 od 2019 sezonu i wierzymy, że potrwa ona długo. Oczywiście to wszystko wiąże się ze zmianami, tak? Mamy świadomość tego, że liga, najwyższy poziom rozgrywkowy to jest naprawdę zupełnie inny poziom, zupełnie inna liga, jak to często mówią młodzi. Spotkamy się tam, tak jak wspomniał Marek, z mistrzami Polski, z drużyną, która jest w czołówce drużyn europejskich, z najlepszymi zawodnikami, z najlepszymi trenerami, z najlepszymi organizacjami. Będziemy starali się im stawić czoła. Mamy świadomość tego, że to wymaga zmian. Zmiany w klubie będą następowały, będą to zarówno zmiany kadrowe, będą to również zmiany taktyczne, założenia gry, trochę sposobu i stylu gry, tak aby dostosować się do tego grania na najwyższym w tej chwili możliwym poziomie. I będą to również oczywiście zmiany organizacyjne, przede wszystkim związane z pozyskiwaniem nowej współpracy, zawiązywania współpracy z nowymi partnerami, dlatego że są to, te nowe wyzwania wymagają dodatkowego zaangażowania.
Raz jeszcze posłuchamy właściciela Watachy. Teraz Marek Ziółkowski opowie nam o celach na nadchodzący sezon już w Ekstraklasie, już w rozgrywkach LFA 1.
Mamy świadomość tego, jak dużym wyzwaniem jest przyjęcie tego zaproszenia, ponieważ już nawet nie tyle sportowo i organizacyjnie, co mentalnie też musimy do tego jako zespół, jako drużyna dorosnąć. Na pewno nie boimy się wyzwań, stąd przyjęliśmy to zaproszenie, a będzie ono wymagało nas zdecydowanie cięższej pracy niż jeszcze przed tym sezonem zakładaliśmy. Z drugiej strony uznaliśmy też jako władze klubu, że pozostanie w LFA 2 i walka o wejście do LFA 1 w kolejnym sezonie byłaby jednak mimo wszystko krokiem wstecz, ponieważ jeżeli chodzi o samą organizację spotkań i frekwencję, zdecydowanie jesteśmy w czołówce najwyższej ligi w Polsce już. Teraz pozostało tylko poprawiać ten poziom sportowy, przede wszystkim wzmocnienia kadrowe, które muszą pójść w ślad za tą decyzją. No i mam nadzieję, że będziemy w stanie w przyszłym sezonie powalczyć. Na pewno ciężko będzie uzyskać podobny bilans jak w zeszłym roku, bo raczej trzeba mieć świadomość tego, że drużyna będzie się skupiała na na tym, żeby zawalczyć o może nie tyle o utrzymanie, bo to złe słowo, ale też nie chcemy sobie jeszcze w przyszłym sezonie i sobie i kibicom robić wielkich nadziei odnośnie wyniku sportowego, bo na to potrzeba czasu. Mamy nadzieję, że uda nam się to miejsce obronić sportowo, udowodnić, że finał był przypadkiem w całej tej drodze i mamy nadzieję plasować się w wyższej grupie średniej tego LFA1. Być może przy odpowiednich wzmocnieniach kadrowych i trafieniu zawodników importowanych, że tak powiem, uda się powalczyć o coś więcej, ale nie taki cel jest na przyszły rok. W przyszłym roku chcemy zbudować jeszcze silniejszą organizację, która pozwoli nam pozyskać środki na to, żeby w perspektywie 2-3 lat robić to już naprawdę na najwyższym poziomie i dysponować budżetem, który pozwoli nie martwić się o pozyskiwanie zawodników, o ściąganie ich do Zielonej Góry. My jesteśmy niestety ośrodkiem, który nie jest być może tak popularny i tak atrakcyjny dla potencjalnych zawodników z reszty kraju, żeby przyjeżdżać tutaj tylko po to, by grać w futbol, ale mamy nadzieję, że to się zmieni i będziemy w stanie konkurować z takimi aglomeracjami jak Śląska czy Katowicka, powiedzmy, bo tam tych zawodników drużyn jest zdecydowanie więcej. Życie pokaże, czy nam się uda. Mamy nadzieję, że tak, ekipa, która stoi za klubem, ci ludzie, których zazwyczaj nie widać i na konferencjach i nawet niespecjalnie na meczach, bardzo, bardzo dobrą robotę, że tak powiem, liczymy, że to zaprocentuje w końcu.
W klubie futbolu amerykańskiego Wataha na pewno sporo się zmieni w drużynie. Dołączą do niej nowi zawodnicy. Będzie też nowy trener. Z tego, co nam się udało ustalić, to będzie zagraniczny trener, a dotychczasowy pierwszy szkoleniowiec Krystian Wulcik ma się skupić na graniu. Będzie zawodnikiem nadal. Już nie będzie pierwszym głównym szkoleniowcem. Na razie nie usłyszeliśmy właściwie żadnych konkretów na dzisiejszej konferencji prasowej, ale dowiedzieliśmy się za to, jak będą wyglądać rozgrywki LFA1.
Ostateczny termin i zasady rozgrywek będą ustalane na listopadowym spotkaniu LFA1. Natomiast mamy wstępne informacje i mniej więcej zarys tego, jak to będzie wyglądać. Liga będzie się składała, czy najwyższa liga będzie się składała z 12 zespołów podzielonych na dwie grupy, południową i północną. My będziemy występować prawdopodobnie w grupie południowej. Jeżeli chodzi o same rozgrywki, one będą startowały z końcem marca, początkiem kwietnia i mają się w tym roku zakończyć do końca czerwca, taką mamy informację, także przed sezonem wakacyjnym jeszcze. Kadrowo jesteśmy, powiedzmy, w miarę przygotowani ilościowo, tak? Troszeczkę więcej pracy będzie nad tym, żeby tą jakość gry poprawić. No na takim poziomie już ciężko też jest grać z zawodnikami z rekrutacji, która się odbywa na przykład w tym roku, bo tego doświadczenia jednak brakuje. Przypuszczam, że częściowo będziemy do tego zmuszeni, bo jednak jest to taki sport, gdzie ilość też decyduje, tym bardziej, że jest spora kontuzyjność. Jeżeli chodzi o rekrutację zeszłoroczną, jest to tyle interesująca i ciekawa i pozytywna dla nas, że widzimy bardzo duży skok jakościowy zawodników, którzy przyszli w tym roku w stosunku do tego, do tej grupy osób, która się zgłosiła w roku zeszłym. W roku zeszłym ludzie, którzy przyszli na rekrutację bardziej amatorsko czy bardziej zabawowo, powiedzmy, podchodzili do samego futbolu, do potencjalnego wzięcia udziału w rozgrywkach. Chłopaków, których mamy z rekrutacji tegorocznej, mogę śmiało określić pasjonatami futbolu już. Duża część z nich, mamy nadzieję, zostanie i mają fajne warunki fizyczne. Wydaje mi się, że również bardzo, bardzo ciekawe podejście do treningu i predyspozycje, także jesteśmy dobrej myśli. Na pewno będą w stanie te braki kadrowe częściowo połatać.
To był Marek Ziółkowski i najnowsze wieści z klubu futbolu amerykańskiego Wataha, a już za kilka chwil Wataha Rugby Klub Zielona Góra. Wracamy do dogrywki, a teraz będzie rugby. Wataha RC Zielona Góra rozegrała w sobotę ostatni mecz przed własną publicznością w pierwszej lidze i odniosła pierwsze zwycięstwo w fazie play-off. Zielonogórzanie pokonali Spartę Jarocin 24-22. Spotkanie, no trzeba przyznać, kosztowało ich mnóstwo sił. O tym meczu, a także o dobiegającym końca sezonie rozmawialiśmy z jednym z najbardziej doświadczonych graczy Watachy RC. Przed Państwem Filip Wielgosz, który w przeszłości grał w rugby w polskiej ekstraklasie, a także za granicą, konkretnie we Francji, a przed tym sezonem wrócił do naszego zespołu.
Filip Wielgosz, Watahar Rugby Klub Zielona Góra, to poproszę tak ogólnie o ocenę tego meczu wygranego ze Spartą Jarocin.
Mecz wygrany 24-22, więc tak naprawdę na styku do końca. Mecz na pewno mógł się podobać kibicom, bo był pełen emocji i cały czas losy meczu nie były przesądzone. Nam jako zawodnikom obecnym na boisku grało się trochę ciężej, bo cały mecz musieliśmy gonić wynik i nadrabiać straty i tak naprawdę taki komfort psychiczny mogliśmy mieć przez ostatnie 5 minut, kiedy to rywale musieli się postarać. Natomiast stawiliśmy im czoła i mecz wygrywamy. Myślę, że to też trochę zmywa tą sążną porażkę w Jarocinie i możemy sobie spokojnie odpoczywać już po sezonie na jesieni z myślą o wiośnie.
Bo to był ostatni mecz przed własną publicznością.
Tak, to już ostatni mecz przed własną publicznością. Całe szczęście, że wygrany i to wszystko dobrze się ułożyło po naszej myśli. Piękna pogoda, wspaniali kibice. Pierwszy raz mieliśmy tak mocny doping na meczu, także nic, tylko się cieszyć. I z tego miejsca chciałbym jeszcze podziękować wszystkim naszym sponsorom, przyjaciołom i ludziom zgromadzonych wokół klubu za działania na rzecz rozwoju struktur klubu, za kibicowanie kibicom i także za zawodnikom i ich rodzinom za wytrwałość w sezonie.
Chyba sporo sił i sporo zdrowia ten mecz was kosztował, szczególnie końcówka.
Tak, końcówka w ocenie trenera była jedną z najbardziej dynamicznych końcówek w historii klubu, także po tym, że to się jeszcze udało wygrać, to można się cieszyć. Natomiast ten mecz zagraliśmy troszkę inaczej niż inne, bo to też mecz, który rozegraliśmy bardzo mądrze, wykorzystując karne i kopiąc na słupy za 3 punkty, bo później, jak się okazuje, mogło tych małych punkcików zabraknąć w końcówce.
Doszły mnie słuchy, że rywal z Wielkopolski może przyjechać z pewnymi ubytkami kadrowymi spowodowanymi karami w poprzednim meczu z Rumią. Faktycznie tak było?
Tak, doszły nas słuchy, że tam odbył się prawdziwy mecz walki, w którym padły 4 czerwone kartki, 1 żółta. Nie ukrywaliśmy, że nas to cieszy, ponieważ to oznacza, że ktoś z podstawowego składu nie będzie grał i prawdopodobnie z jakimiś ubytkami w składzie przyjechali, natomiast nie do końca chcieli nam powiedzieć, którzy to zawodnicy i trener też nie przedstawiał tego zawodników w ten sposób, tak żeby ich nie rozleniwiać i żeby nie w ogóle nie mieli poczucia jakiegoś komfortu, że tutaj odbędzie się jakaś taryfa ulgowa. Natomiast z naszej strony też brakuje nam od pewnego czasu Bartka Wiercińskiego, który jest rozgrywającym Młyna, jest kontuzjowany, także kontuzje to coś, z czym boryka się każda drużyna rugby.
Pierwsza wygrana w play-off to z pewnością mentalność drużyny w tej końcówce sezonu wzmocniła, podbudowała.
Myślę, że sprawiliśmy sobie niespodziankę na święta, bo przegrać wszystko w fazie play-off no to nie byłoby wesołe i myślę, że później przy stole wigilijnym, gdzie spotykamy się co roku, ciężej byłoby sobie spojrzeć w oczy. Natomiast przed nami jeszcze mecz w Rumi w tym tygodniu i tam też możemy wygrać, bo tego nikt nam nie odbierze.
Sparta przed tym meczem jeszcze walczyła, tak? O pierwsze miejsce w lidze, tymczasem wy im te szyki pokrzyżowaliście.
Tak, pokrzyżowaliśmy Sparcie szyki w ten sposób, że jeżeli uda nam się wygrać teraz z Rumią, a Rumia wygra ze Spartą, skończymy tą fazę play-off na 2. miejscu. I byłby to naprawdę fajny rezultat, czego bym sobie życzył, a jak będzie, to zobaczymy.
Na szersze takie podsumowanie jeszcze na pewno będzie czas, bo jeszcze tej ligi nie skończyliście, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten sezon, to będziecie go tylko i wyłącznie pozytywnie rozpatrywać.
Tak, ten sezon w zasadzie można już rozpatrywać pozytywnie od połowy maja, kiedy licząc punkty, można było stwierdzić, że mamy zapewniony awans do fazy play-off, natomiast to, jak widać, troszkę nas zgubiło i pozwoliło rozleniwić się zawodnikom, o czym świadczy sążna porażka w Jarocinie, która jest historyczną porażką w Jarocinie, tak wysokiej jeszcze nie odnieśliśmy. Natomiast bardzo pozytywnie należy zaliczyć początek sezonu, gdzie pojechaliśmy do Rudy Śląskiej i wygraliśmy 51-10, zmazując sławetną porażkę sprzed 4 lat, gdzie dostaliśmy 107-7 w Rudzie Śląskiej, także ten sezon jest pierwszym sezonem w historii tego klubu w pierwszej lidze, także myślę, że zaczęliśmy już świętując 10-lecie w marcu ze sponsorami i przyjaciółmi, także dobrze to wyszło na początku i dobrze się to też kończy.
Ostatnio wspólnie z trenerem Pawłem Prokopowiczem doszliśmy do wniosku, że ogólnie te play-offy to taka naprawdę bardzo solidna lekcja dla was. Szczególnie te play-offy.
Tak, te play-offy pozwalają nam grać z najlepszymi zespołami w pierwszej lidze. To znaczy, że gramy już na poziomie i utrzymujemy jakiś poziom gry, który zwiększa doświadczenie zawodników i pozwala im się oswajać ze swego rodzaju presją i tym poczuciem, że tutaj nikt nikomu nie odpuści i trzeba dawać z siebie 100%, co wpłynie na to, że w przyszłym sezonie będziemy grali już pewniej z rywalami z słabszych miejsc, co nie oznacza, że możemy ich sobie lekceważyć.
Nawet jakby się tego drugiego miejsca ostatecznie nie udało wywalczyć, to przed sezonem trzecie, to myślę, że chyba w ciemno byście wzięli.
Tak, na pewno. Myślę, że przed sezonem byśmy wzięli trzecie miejsce w ciemno. Nawet przed sezonem pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy powalczyć o to trzecie miejsce. Także ono było już zapewnione i teraz przydałoby się jeszcze pokazać ten pazur i spróbować ukąsić tą Rumię w Rumii i to już naprawdę byłoby wydarzenie dla nas.
Można powiedzieć, że pan to akurat z niejednego rugbowego pieca chleb jadł, to proszę powiedzieć, jaka jest ta pierwsza liga? Pan akurat ma porównanie, bo grał pan wyżej, grał pan także za granicą. Jaki jest poziom, jak to organizacyjnie wygląda?
No poziom, szczerze mówiąc, jest coraz lepszy. Natomiast takie drużyny jak Sparta Jarocin czy Rumia pozwalają tutaj zagrać sobie na poziomie, który naprawdę już różni tą pierwszą ligę od drugiej ligi. Co do gry w Ekstralidze, tutaj te trzy drużyny, Zielona Góra, Sparta i Rumia, mają potencjał ekstraligowy, natomiast zawodnikom brakuje jeszcze troszkę doświadczenia i takiego treningu wydolnościowego. Natomiast mi jako zawodnikowi, który grał, tak jak pan wspomniał, za granicą czy w Ekstralidze, gra się tu całkiem przyjemnie, ja czuję się tu pewnie. Nie wiem, jak odczuwają to moi koledzy z drużyny, nie siedzę w ich głowach, natomiast uważam, że potencjał naszej drużyny jest potencjałem ekstraligowym, natomiast żeby go wykorzystać, trzeba by się przyłożyć jeszcze do treningów i obyć troszkę doświadczenia. Natomiast wszystko idzie w dobrą stronę. Wychowujemy sobie młodzież. W ten weekend 12-latkowie z naszej młodzieży zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski Młodzików, które będą rozgrywali na wiosnę przyszłego roku. Także myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę.
Rozumiem, że tej decyzji o powrocie do Zielonej Góry absolutnie pan nie żałuje.
Nie żałuję, szczególnie z tego względu, że aż do marca jeszcze koledzy musieli, do czerwca jeszcze musieli mnie ściągać z boiska, bo nie byłem w stanie zejść o własnych siłach. I cieszę się, że mogłem tutaj dołożyć swoją cegiełkę do gry w pierwszej lidze. Myślę, że byłem jakimś wzmocnieniem, natomiast jestem też zadowolony z kolegów, że przetrwali ten sezon, bo sezony w drugiej lidze są grane w mniejszym wymiarze meczów, czyli chyba gra się teraz 10 meczów, tu mamy ich 14, więc to jest dołożenie kolejnego wymagania obciążenia dla zawodników, którzy są też wciąż jeszcze amatorami i muszą sporo rzeczy poświęcić, żeby zagrać te mecze na weekend. I gratuluję moim kolegom z drużyny, że podejmują tak ciężkie warunki.
To tak na koniec zapytam trochę przewrotnie, kto był tak naprawdę na przestrzeni całego tego sezonu najlepszą drużyną w pierwszej lidze i kto powinien pierwsze miejsce na koniec sezonu zająć?
A nie chciałbym tego sądzić przed ostatnimi spotkaniami, bo jeszcze mamy nasze spotkanie z Rumią i spotkanie Sparty Jarocin z Arką Rumia, także nie chciałbym w ten sposób sądzić i chciałbym, żeby to sądził sportowy wynik, a nie moje domagania. Chciałbym powiedzieć, że to my byliśmy najlepsi, ale nie wygraliśmy tej ligi, więc nie mogę tak powiedzieć, a nie chcę tutaj też nikogo osądzać przed wynikiem. Myślę, że obie te drużyny i Arka Rumia i Sparta Jarocin może troszkę bardziej zasłużyły na tą grę w finale. Ze względu na nasze zachwianie równowagi w Jarocinie, to na pewno obu tym drużynom bardziej się należy.
To był zawodnik Watachy RC Zielona Góra, Filip Wielgosz, jeden z bardziej doświadczonych graczy w ekipie grającego trenera Pawła Prokopowicza. Jeszcze jeden mecz, jak słyszeliśmy, w Rumii, potem jeszcze drużyna z Rumii zmierzy się z ekipą z Jarocina. No i poznamy końcową tabelę rozgrywek pierwszej ligi. Zobaczymy, czy Zielonogórzanie rzutem na taśmę jeszcze na drugim miejscu skończą, czy na trzecim, jak słyszeliśmy, to trzecie miejsce też z radością zostanie przyjęte w zielonogórskim klubie. Teraz zmieniamy dyscyplinę do siatkówki. Przechodzimy, bowiem mieliśmy drugoligowe derby, a te derby zakończyły się zwycięstwem Orła Międzyrzecz. Międzyrzeczanie pokonali w Zielonej Górze ekipę AZS UZ 3-0. Trzeba przyznać, że Orzeł był zdecydowanie lepszy i to w każdym elemencie tego tak zwanego siatkarskiego abecadła. Międzyrzeczanie dominowali na zagrywce i w odbiorze. Pierwszy set miał wyrównany przebieg, ale tylko do stanu 20-20. Końcówka zdecydowanie dla podopiecznych trenera Marcina Karbowiaka, którzy wygrali tę partię 25-21. Było 1-0 dla gości.
trzeci, drugi set, no, praktycznie bez emocji. AZS wprawdzie prowadził 11-8, ale od tego momentu na parkiecie istniał tylko jeden zespół. Orze wręcz zdemolował gospodarzy, wygrywając 25-18. Trzeci set, no już zupełnie bez historii. AZS przegrał 14-25 i cały mecz zakończył się wygraną Orłów 3-0. Teraz posłuchamy trenera zielonogórskich akademików. Rozmawiał z nim Maciej Noskowicz, Krzysztof Dobek przed nami.
Mówiąc wprost po siatkarsku, poza pewnym momentem w pierwszym secie, to raczej Orzeł wam chyba nie dał zbyt wielkich skrzydeł dziś rozwinąć. Jak pan sądzi, jak pan skomentuje ten mecz?
Nie, no to Orły mają skrzydła. My
skrzydełka?
My skrzydełka kurczaczków, tak pół żartem, pół serio, a zdecydowanie zgadzam się z panem redaktorem. Gramy fajnie do po 20, zmuszamy do błędów, nawet do czasów trenera przeciwnej drużyny Marcina Karbowiaka. Dostajemy prezent w postaci piłki przechodzącej, nie kończymy i zaczyna się bałagan. Kapitan, jak to przystało na kapitana drużyny przeciwnej, Piotrek Haładus, strzela nam trzy asy i set, który mogło się wydawać, że pod naszą kontrolą do po 20 przegrywamy. Orzeł nabiera pewności, łapie swój rytm. Za każdym razem dobra zmiana, tam też Marcina Karbowiaka, zmiana atakującego. Pewnie wszedł, dołożył zagrywką w każdym ustawieniu. Kapitan ich też po dwie, trzy trudne zagrywki. Nawet jak dochodziliśmy, to za chwilę błędy w przyjęciu. A trzeci set, to już było widać, zwieszone trochę głowy. Oczywiście momencik był, że na 15, chyba 10 doszliśmy, czy 11. I znowu trzy zagrywki, czy przynajmniej dwie z rzędu, także... Dzisiaj pod kreską bardzo nasi przyjmujący, włącznie z libero, dużo poniżej 50% to przyjęcie. No i to ułatwiało grę Międzyrzeczowi. Ustawiali sobie solidny, szczelny, podwójny blok. Ciężko się grało. No. Zagrywka ustawiła tu mecz. Tego się spodziewałem, to mówiłem przed meczem chłopakom i, no i to się niestety spełniło.
Czy pan nie ma po trzech pierwszych meczach, może nie oba, bo się mogliśmy liczyć z tym, że ten początek będzie taki, jaki jest, natomiast ten trzeci set trochę, powiem szczerze, mnie zmartwił, bo jak już było 0-2, no to pana podopieczni tak jakby bez walki, tak jakby chcieli jak najszybciej zejść z parkietu. Ja nie mówię, że nie mieli ambicji, ale tak jakby się bardzo szybko poddawali. Jest coś takiego?
Znaczy, to są ambitni chłopcy. Przewidywaliśmy ten początek, że będzie trudny, bo właściwie gramy pierwsze trzy mecze z najbardziej doświadczonymi zespołami w tej drugiej lidze w grupie północnej. Myślałem, że gdzieś jakieś tam oczko więcej zdobędziemy, trochę się przeliczyłem. Natomiast mi się wydaje, że trzeba jakieś tam wnioski wyciągnąć. Za tydzień mamy pauzę, spokojnie zresetujemy głowy. Ja tu bym nie robił jakiegoś tam alarmu. My od końcówki października przez listopad mamy zespoły o podobnym potencjale, młode, na pewno nie bardziej doświadczone od nas i myślę, że będziemy szli w górę.
Tyle pierwszy trener AZS-u UZ Zielona Góra, Krzysztof Dobek, a teraz jego grający asystent Wiktor Zasowski.
Na pewno zdecydowanie zespół lepszy i w każdym elemencie rzemiosła siatkarskiego. I tutaj pierwszy set jeszcze oni wchodzili na własne tory, powoli w swój rytm grania. My trochę się podstawiliśmy, a później już wszystko poszło i no, oddaliśmy mecz bez walki, szczerze mówiąc. Nie powinno tak to raczej wyglądać, ale niestety tak trzeba stwierdzić, bo później już grano to jednak do jednej bramki.
Czy można tak na gorąco po meczu wytłumaczyć, z czego to wynikało, że właściwie drugi, trzeci set, no to właściwie się poddaliście? Czy to już Orzeł był tak mocny i gdzieś to w głowach funkcjonowało, że się nie da z nimi wygrać?
Nie, może nie, że Orzeł jest tak mocny, po prostu nasze podejście tutaj do tych, ogólnie do treningów, do meczu, czasami pozostaje wiele do życzenia i trzeba trochę zmienić. Musimy sobie parę rzeczy wyjaśnić na treningu. To nie jest to, że Orzeł jest lepszy od nas o tam kilkakrotnie razy, tylko po prostu no my strzelamy sobie samobuje. Już trzeci mecz i trzeci raz tak naprawdę, gdzie możemy walczyć, oddajemy dzisiaj cały mecz. A wcześniej poszczególne sety oddawaliśmy bez walki.
A teraz posłuchamy jeszcze Roberta Bittnera, kapitana zielonogórskich akademików.
No, można powiedzieć, pierwszy set był do 20 punktu, punkt za punkt, bardzo wyrównany, bardzo fajne wymiany. No ale niestety nastąpił przestój. padło nam cztery piłki, mieli cztery piłki setowe i skończyli za drugim razem prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no po prostu wzmocnili zagrywkę, jak było widać, mieliśmy problemy z przyjęciem, potem było ciężej rozegrać na podwójny blok, gdzie dobrze bardzo stawiali blok, bo bardzo dużo bloków zrobili. No niestety nie mogliśmy się przebić przez ten blok, może trzeba było coś zmienić, nie wszystko na siłę. No i niestety potem szło coraz nam gorzej, głowy prawdopodobnie opadły, bo inaczej nie da się tego powiedzieć.
Przechodzimy do obozu zwycięzców, do obozu gości, trener Orła Międzyrzecz, Marcin Karbowiak.
No nie sprawdziły się pana przewidywania, że może być trudno, bo nazywając rzecz po imieniu, no to AZS nie miał chyba z wami zbyt wiele do powiedzenia, jak pan sądzi.
Tak, troszkę dzisiaj tych argumentów brakowało. W pierwszym secie grali jak równy z równym, ale w momencie, gdy Piotrek Aładus poszedł na zagrywkę, te argumenty im wybijał. Zresztą Piotrek dzisiaj bardzo dobrze zagrywał, chłopacy też się zagrali dobry mecz. No i jestem bardzo zadowolony, mimo tych problemów, które nas nękają.
No właśnie, ale był jakiś moment, kiedy pan się martwił o wynik? Ja pytałem Piotra Aładusa, mówił, że raczej nie.
No nie, nie. Wczoraj sobie żartowałem, rozmawiałem z trenerem z AZS-u, że moi chłopacy mają dobrą formę i jedziemy tu pewnie wygrać. No i tak jechaliśmy. Nie lekceważyliśmy przeciwnika, ale ja mam po prostu bardziej doświadczony i ograny zespół i to procentuje w takich spotkaniach.
Maciej Noskowicz wywołał do odpowiedzi niejako kapitana Orła, no to teraz posłuchamy Piotra Aładusa.
Wiedzieliśmy też, że zespół Zielonej Góry to jest młody zespół i wiedzieliśmy o tym, że jak siądziemy na nich od początku, to po prostu będzie nam dużo, dużo łatwiej. Też mieliśmy świadomość tego, że gra na styku z takim rywalem może być niebezpieczna, no ale udawało nam się od połowy seta w zasadzie w każdym secie zrobić sobie przewagę i spokojnie kontrolować do samego końca.
Powiedzmy sobie wprost, byliście zdecydowanie lepsi. Czy był jakiś moment, w którym drżeliście o wynik?
Nie. Wydaje mi się, że jako cały zespół zachowaliśmy spokój. Nie było takiego momentu, żebyśmy gdzieś tam obawiali się o wynik. Nawet w tym drugim secie, gdzie był moment, gdzie oni odskoczyli nam na kilka punktów, to też nie było jakiegoś tam napięcia w zespole. Po prostu wszedł chłopak na zagrywkę, strzelił tam kilka razy. Okej, fajnie, udało mu się, wyszło. Ale wiedzieliśmy, że zaraz jak wejdziemy na swoją grę, zrobimy przejście, to będziemy wygrywali akcję za akcją, no i w konsekwencji wygramy seta.
Kończymy wątek siatkówki i derbów, a w nich przypomnijmy jeszcze raz. Orzeł Międzyrzecz wygrał w Zielonej Górze z AZS-em UZ 3-0, a pod koniec dzisiejszego programu, dzisiejszej dogrywki jeszcze futbol, bowiem piłkarze Falubazu Grandbud Zielona Góra okazali się w ostatniej minionej kolejce czwartej ligi lepsi od Lubuszanina Drezdenko. Wysoki wynik, trzeba przyznać, 4-1, znakomity początek drużyny trenera Andrzeja Sawickiego. 3. minuta, 10. minuta już było 2-0 po dwóch bramkach Przemysława Mycana, który no można powiedzieć w tym sezonie strzela jak na zawołanie w tej czwartej lidze. Bardzo dobrze sobie ten napastnik radzi, jest skuteczny. Można powiedzieć, że tak udany początek ustawił to spotkanie i podciął skrzydła gospodarzom z Drezdenka. W 49 minucie, chwilę po zmianie stron, Falubas prowadził już 3-0. Bramkę strzelił Albert Cipior. No i jakby troszeczkę Falubas odpuścił wtedy, przy tym prowadzeniu dosyć wysokim. Lubuszanin starał się, grał ambitnie. Efektem tego była bramka Ryka Tyszenki w 70 minucie. Było już tylko 3-1 dla Falubazu. Końcówka należała jednak do Zielonogórzan. W 89 minucie wynik spotkania na 4-1 ustalił Damian Stachurski, a po meczu trener Zielonogórzan Andrzej Sawicki, mówiąc delikatnie, no nie był do końca zadowolony z postawy, z gry swoich podopiecznych.
Po takiej wiązance, którą usłyszałem, mimo wygranej 4-1, to wyciągam wniosek, że nie jest pan zadowolony z postawy swoich podopiecznych.
No oczywiście, że nie jestem. To znaczy się, ten mecz można podzielić na dwa etapy. Początek fantastyczny, później spuściliśmy z tonu. Druga połowa, gdzieś trzecia bramka też wydawało się, że już będzie wszystko w porządku, robię zmiany, wpuszczam naszą młodzież i zaczyna się tak zwane tarło i tego nie mogę zaakceptować. Nie będziemy robić zmian tylko dlatego, że ktoś jest młody i będzie grał. Ostatni raz zrobiłem coś takiego dzisiaj, że zrobiłem po prostu przysługę, ale niedźwiedzią, przysługę dla rywala. Muszą się nauczyć nasi młodzieżowcy również, że kto wchodzi, to musi dawać siebie wszystko, a nie wchodzić za karę i to jest nie do zaakceptowania.
Początek meczu bardzo udany. On ustawił dalszą część rywalizacji i może gdzieś tam psychicznie w głowie chłopaki sobie pomyślały, no dobra, jak 10 minuta 2 do 0, to właściwie już z górki, tak?
Dokładnie tak, dokładnie. Bardzo dobry początek. Gdzieś te 25 minut i później spuściliśmy z tonu. To znowu za szybko. Gdzieś podkarmialiśmy tymi faulami. Przeciwnik miał dużo też stałych fragmentów niepotrzebnie, a wiedzieliśmy, że w tym elemencie jest groźny, dlatego mówię, ale dzisiaj powiem tak, no trzeba też rozgrzeszyć zespół, trochę przeszliśmy w ostatnich dniach, sporo tych meczów jednak za nami, no mamy braki kadrowe, jest jasne, dzisiaj doszło jeszcze, przecież nie było Artura Małeckiego, który ma uraz, Harasia, no Wojtka to wiadomo, dlatego biorę też na karb to, że gdzieś no po prostu jest mega zmęczenie.
A może właśnie to jest tak, że w tej lidze pan sam wielokrotnie mówił o tym, że będą takie mecze, gdzie nie będzie fajerwerków, ale najważniejsze są punkty. Tu są punkty, są 4 bramki zdobyte, ktoś spojrzy w wynik i powie, no super, czego ten trener chce.
Tak, no to znaczy, no nie graliśmy cały mecz na równych obrotach. Były takie, mówię, fale fajnie, bardzo słabo. Natomiast, no tak jak pan mówi, no, strzeliśmy 4 bramki, wykreowaliśmy jeszcze dużo sytuacji, których niestety nie strzeliliśmy. No ale okej, cieszmy się z tego, mamy 3 punkty, regenerujmy się, wypoczywamy, czekamy następny tydzień.
Jeszcze zadam ostatnie pytanie. Ważny to był mecz z punktu widzenia takiego psychologicznego, bo tak jak pan mówi i sprawa Wojtka Okińczyca, bo pewnie też w szatni się o tym dyskutuje i to Krosno nieszczęsne. Czy to było takie ważne, żeby się trochę odblokować w głowie?
Dokładnie tak. Z tego punktu widzenia bardzo, bardzo ważne, żebyśmy nie stracili pewności siebie, którą na pewno gdzieś tam mamy. Te 2 mecze, można powiedzieć, gdzieś tam mogły gdzieś podburzyć. To taki jest, mówię, paradoks, ironia życia, że tydzień temu w sobotę przed meczem wydawało nam się, że jesteśmy w takim najlepszym etapie, poziomie, jeśli chodzi o naszą fizykę, o formę po tych meczach pucharowych, po meczu z Przylepem i gdzieś sobota remis, środa porażka i gdzieś mogło trochę tę pewność na pewno uciec. Natomiast no, w porządku, dzisiaj graliśmy z przeciwnikiem, no, od którego byliśmy na pewno sporo lepsi i udało nam się wygrać i tak jak powiedziałem, no, musimy naprawdę teraz mocno odpocząć i pracować, przygotowujemy się do wyjazdu do Rzepina.
Tyle trener piłkarzy Falu Bazu Grambut Zielona Góra, Andrzej Sawicki. No to teraz posłuchamy jeszcze strzelca 2 bramek w tym sobotnim pojedynku z Lubuszaninem. Przemysław Mycan przed nami.
Dzisiaj wszystko wyglądało tak, jak wyglądać powinno, pana zdaniem?
Cieszą mnie tylko 3 punkty, bo nasza gra nie była zadowalająca. Jeszcze w pierwszej połowie jakoś kontrolowaliśmy ten mecz, ale w drugiej poszły zmiany i tak jakoś rozsypała się nasza gra.
Ten początek on w dużej mierze zdecydował. 3-9 minuta właściwie bach, jest 2 do 0 i można powiedzieć, że już wtedy ustawiliście mecz?
Myślę, że to ustawiło mecz, aczkolwiek mieliśmy jeszcze później sytuację na 3-0 i to już by całkiem zabiło chęć grania w drużynie przeciwnej, ale niestety trochę skuteczność już szwankowała i dawaliśmy argument drużynie przeciwnej, że mogą strzelić bramkę kontaktową i tak można powiedzieć, że do końca walczyli.
To był ważny dla was mecz chyba, tak? Bo i porażka w Krośnie i utrata Wojtka Okińczyca, taki mecz trochę, żeby się odblokować, żeby wejść znowu na tą ścieżkę wygranych?
No w tym meczu liczyło się tylko zwycięstwo. Te 2 ostatnie mecze ze Zbąszynkiem i z Krosnem, powiem, nie wyszły nam. I tutaj nie zdobyliśmy tam 3 punktów w Zbąszynku, nie przeszliśmy dalej w pucharze, więc tutaj no, chcieliśmy się, tak mówiąc, odkuć i zdobyć te 3 punkty i spokojnie wygrać.
To jeszcze ostatnie pytanie. Czy to już jest to, co było jeszcze jakiś czas temu, jeśli chodzi o grę, czy tylko, tak jak pan mówi, 3 punkty mogą cieszyć?
Tylko 3 punkty mogą cieszyć. Nie mieliśmy aż takiej przewagi za dużo. Przyjeżdża drużyna z Dresdenka i momentami ma nad nami przewagę. Tak nie może być na naszym boisku.
Tyle Przemysław Mycan, strzelec 2 bramek dla Falubazu Grambut w meczu ostatniej kolejki 4 ligi przeciwko Lubuszaninowi Dresdenko. W tym tygodniu mamy dowiedzieć się, na jaką karę otrzyma, jaka zostanie nałożona na Wojciecha Okińczyca po tym no, faulu w meczu pucharowym w Krośnie. W czwartek Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Związku Piłki Nożnej ma obradować, ma wysłuchać Wojciecha Okińczyce, no i tam mają zapaść decyzje. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą dogrywkę na 97.1 FM. Za wspólnie spędzone prawie 2 godziny. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.